zegarze, dokładnie 5 minut po godzinie 17 w kalendarzu. Świąteczna niedziela, Trzech Króli, 6 dzień stycznia, a na antenie Polskiego Radia Poznań pierwsze w 2019 roku wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Polacki i pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Retajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Pierwsza część spotkania z muzyką i sportem na antenie Radia Poznań. To oczywiście głównie publicystyka i interesujące, mamy nadzieję, wywiady. Między innymi spotkamy się z najlepszą polską kajakarką Martą Walczykiewicz. Mówić będziemy także obszernie o piłce nożnej w kontekście szkolenia futbolowej młodzieży. Wybierzemy się między innymi do Leverkusen, gdzie pracuje w roli szefa Akademii Bayeru Leverkusen, jeden z polskich trenerów. Po godzinie 18 jak zwykle przegląd najważniejszych wydarzeń nie tylko tego weekendu. Zajrzymy na poznańską galę sportu 2019. Mówić będziemy o tym, co działo się na parkietach koszykarskich, siatkarskich. Zajrzymy także do walki o halowe mistrzostwo Polski hokeistów na trawie. Będziemy także rozmawiać o piłkarskich obozach Lecha Poznań i Warty Poznań. No a jeszcze później będziemy także w Swarzędzu, gdzie dzisiaj bardzo interesujące zawody w taekwondo olimpijskim jest Swarzędz Cup 2019. Obszerna część poświęcona sportom motorowym, między innymi o wyścigach samochodowych, kartingowych i nie tylko, w rozmowie z prezesem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu Maciejem Jankowskim. Będzie także nasza wizyta w żużlowych ekipach Unii Fogo Leszno oraz poznańskich Skorpionów, czyli PSŻ-u Poznań. Będziemy mówić także o piłkarskim turnieju młodzieży rozgrywanym i organizowanym przez Akademię Rejsa. Będzie również o integracyjnej koszykówce oraz o klęgarstwie. Będą też błyskawiczne konkursy. Jak Państwo widzą, obszerny nasz program aż o godzinę 20. Mamy jednak sportową niedzielę 6 stycznia. Dawid, najważniejsze informacje dnia.
W austriackim Bischofshofen rozpoczyna się ostatni konkurs 67. turnieju czterech skoczni. Wystąpi w nim 6 Polaków. Kwalifikację wygrał Niemiec Markus Eisenbichler przed Norwegiem Robertem Johanssonem i Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Najlepszy z Polaków Dawid Kobacki skokiem na 145 metr ustanowił nowy rekord skoczni, ale zajął ostatecznie 7 miejsce. Pierwsza seria nie będzie rozgrywana w systemie KO. Ingvild Östberg odniosła 4 z rzędu etapowe zwycięstwo w Tour de Ski, zaliczanym do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norweszka wygrała bieg pościgowy we włoskim Val di Fiemme na dystansie 9 km. Podium niedzielnego biegu uzupełniły Rosjanka Natalia Niepriajewa oraz Finka Krista Parmakowski. Wśród panów pierwszy na legendarne Alpe Czermis w biegu Norweg Johannes Klebo. Inny Norweg Jarl Magnus Ryber wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozegrany w estońskiej Otepa. Drugie miejsce zajął Niemiec Johannes Rydzek, a trzecie Japończyk Akito Watabe. Na punktowanym 27. miejscu zawodu kończył Szczepan Kupczak. Magdalinet z AZS-u Poznań wygrała kwalifikację do tenisowego turnieju WTA w australijskim Hobart. W meczu decydującym o awansie do turnieju głównego Polka pokonała Ukrainkę Katerynę Kozłową 7-6, 6-7 i 6-4. W meczu pierwszej rundy turnieju głównego poznanianka zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. W Energa Basket Lidze o 19 rozpocznie się mecz BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski ze Spójnią Stargard. Trwa już mecz w Ekstraklasie Pani. Poznanianki z Enei i AZS-u grają na wyjeździe z Wisłą Kanpak Kraków. Jaki mamy aktualnie wynik?
Niespodziewanie zacięte to spotkanie. W Krakowie mamy minutę i 44 sekundy do końca trzeciej kwarty tej potyczki i krakowska Wisła prowadzi z Eneą AZS-em Poznań, ale tylko 53-50. Bardzo dobrze w drużynie poznańskiej gra Davis, która zdobyła już 23 punkty. 13 punktów na koncie ma także Hilsman, a w zespole krakowskim póki co najlepiej spisuje się Justyna Żurowska-Cegielska, zdobywczyni 11 punktów. Najnowsza informacja spod Wawelu. Minuta 29 sekund do końca trzeciej kwarty meczu Ekstraklasy Koszykarek. Wisła Kraków wygrywa z Eneą AZS-em Poznań 5 już teraz punktami. 55-50.
Dużej klasy niespodzianka byłaby to, gdyby poznaniankom udało się urwać punkty faworytkom z Krakowa. Maciej Kot 5 po swojej próbie w pierwszej serii konkursu w Bischofshofen, a na naszych radiowych zegarach 9 minut po godzinie 17. Chwila muzycznego oddechu, a później posłuchamy rozmowy z Martą Walczykiewicz.
De nuages en marécages.
2018, no ale też patrzenie 2019 rok na kajakarskim torze zawsze wiąże nam się z fantastyczną walką w tym liliowo-różowym kajaku Marty Walczykiewicz z KTW Kalisz. Marta, wciąż jesteś naszą największą kajakarską nadzieją. Też tak to czujesz?
Czy tak to czuję? Nie, chyba nie traktuję siebie w roli jakiejś nadziei. Po prostu staram się co roku utrzymywać ten sam poziom i starać się go troszkę podnosić wyżej. Wiadomo, różnie to wychodzi, no bo forma zawodnika nigdy nie jest w pełni stabilna i nie tworzy jednej prostej, tylko gdzieś tam są te krzywe. No w tym roku było fajnie do Mistrzostw Europy, potem tak moja prosta, że tak powiem, trochę się pokrzywiła, nie w tą stronę, co powinna, no i Mistrzostwa Świata skończyły się na czwartym miejscu. 0,01 sekundy do medalu, no to nie jest dużo. Na pewno pociesza ten fakt, że ciągle jest kontakt z tą czołówką i myślę, że dalej liczę się jeszcze w grze i nie powiedziałam chyba jeszcze ostatniego słowa.
No właśnie, z tego tembru głosu wynika, że pasja taka kajakarska do zdobywania kolejnych medali w tobie jest ogromna, bo zaczęła już na ostro przygotowania do sezonu 2019. Jak to wyglądało do tej pory?
Pasja jest, no to jest moje życie, to jest moja miłość i nawet jak skończę trenować, to kajaki są i zawsze będą częścią mojego życia. To tego się nie da wypisać z życiorysu. Na pewno, tak, już wróciłam do treningów. Ten sezon troszeczkę się różnił niż pozostałe, ponieważ koleżanki z kadry zaczęły dużo wcześniej przygotowania. Mój sezon trwał o miesiąc dłużej. Z racji tego, że zostałam zaproszona na wyjątkowe zawody, które odbywały się na początku w Chinach, później w Nowosybirsku, w Rosji. To były super Puchar Świata połączony. Tam jechała sama czołówka światowa po 8 najlepszych zawodników w Kanadyjkach, Kanadyjkarkach i w kajakarkach. Także cały top. No i przez to ten miesiąc jakby od początku mi się przedłużył. Ale teraz wróciłam z włoskiego Livigno. Z dziewczynami potrenowałam całe 3 tygodnie. Dużo nie straciłam przez ten miesiąc dużej przerwy. Myślę, że jestem w dobrym punkcie na tą porę roku.
Po świąteczno-noworocznej przerwie jakie dalsze plany?
Już 6 stycznia wyjeżdżamy do Jakuszyc na 2 tygodnie na narty biegowe. Także już nie mogę doczekać, bo ostatnio bardzo polubiłam narciarstwo biegowe. Także to będzie fajne zgrupowanie. Zresztą nasze piękne Jakuszyce to chyba nie muszę w ogóle ich reklamować. No i następnie już pojedziemy do Portugalii na wodę. Tam co trzeba, po prostu zrobić tą swoją pracę. No i tak to się wszystko pociągnie. Potem w czerwcu Europejskie Igrzyska, w sierpniu kwalifikacja olimpijska, najważniejsze zawody i na tym myślę, że będziemy się najbardziej skupiać, żeby po prostu jak największą ilość osób zakwalifikować na Igrzyska.
Tak ładnie powiedziałaś o tych Jakuszycach, że aż pomyślałem, że skoro Justyna Kowalczyk powolutku się wycofuje, to może ty przy tej ogromnej wydolności ją zastąpisz.
Mam bardzo dobry sprzęt do narciarstwa, mam bardzo dobrego instruktora, myślę, że na jednego z najlepszych w naszym kraju, ale to jeszcze potrzeba coś więcej oprócz sprzętu instruktora, ale nie ukrywam, że gdzieś tam wizja wystartowania w jakichś zawodach na nartach biegowych stylem łyżwowym gdzieś mnie kusi, może po Tokio, jak już będzie dłuższa przerwa, to myślę, że pokuszę się o taki start.
Jeszcze dwa krótkie pytania. Kajaka na inny kolor nie przemalujesz? I jakie są twoje najważniejsze cele? Takie banalne pytanie na 2019.
Nie, kajak zostanie ten, który jest. Nie zmienię koloru, ani nie zmienię kajaka jeszcze przez najbliższe półtora roku. Kajak jest dbany, był, że tak powiem, w lekkiej naprawie, żeby po prostu te półtora roku jeszcze wytrzymał. Jest szczęśliwym kajakiem i nie zamierzam go zmieniać.
A cele?
No cele. Obrona, na pewno chciałabym obronić tytuł Europejskich Igrzysk, czyli złoty medal. Fajnie by było, jakby to się udało.
Na Białorusi.
Tak, na Białorusi w Mińsku. Byłoby fajnie, naprawdę. Ale myślę, że tym największym celem to jest jednak wywalczenie kwalifikacji dla naszego kraju na Igrzyska. Bo to daje spokojną głowę trenowania kolejny rok, bo jest ta przepustka, jest ten bilet. A niepotrzebny stres później związany z jakąś dodatkową kwalifikacją, to nie sprzyja już trenowaniu i człowiek nie może się wtedy skupić na pewno. Więc myślę, że tym najgłówniejszym celem zdobycie biletu do Tokio.
przełom roku 2018-2019. Polskie kajakarstwo, szef kajakarskiej centrali, pan Tadeusz Wróblewski. Panie prezesie, jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie kilkuzdaniowe, bo bardziej jestem zainteresowany przyszłością, bo to będzie rok przedolimpijski, a to Tokio 2020 już nam po głowach, jeśli chodzi o ludzi sportu chodzi.
No nie powiem, co czeka nas w 2019. Bardzo, bardzo duże wydarzenie, ale muszę krótko podsumować. Drgnęło coś. Te dwa medale na dystansach olimpijskich i 37 punktów wywindowało nas na pierwsze miejsce w klasyfikacji. Sam byłem zdziwiony, no ale lekkoatleci mieli mistrzostwa Europy, to też trzeba brać pod uwagę. A więc jesteśmy bardzo mocną dyscypliną, drugą, trzecią w Polsce, co minister Witold Bańka zauważył i nie ukrywam, że wszelkie prośby, jakie kierujemy do niego, takie prośby poza już umowami są realizowane. No cóż, no mogę powiedzieć tak, że sukcesów było sporo. Przede wszystkim na Mistrzostwach Świata w Montemor pokazaliśmy, że jesteśmy również marketingowo zdolni do pokazywania czegoś, czego nie było. Polish House z okazji stulecia niepodległości. Ponad 2000 odwiedzin mieliśmy, gości, mieliśmy spotkania. Kosztowało nas to trochę, ale to warto było zainwestować. Polska była jedyny polski taki akcent był na przestrzeni wielu, wielu lat. No cóż, sportowo również slalom, chcę powiedzieć, także slalomy w Rio, na Mistrzostwach Świata. Mieliśmy Mistrzostwo Świata w miksie, w tej nowej dyscyplinie, która nam wchodzi, się wspina do tego programu olimpijskiego. Również srebrny medal kajakarzy, całkiem niezłe miejsce, 9 na 115 kajakarzy, być 9 na świecie, Michał Pasiut. No więc to są sukcesy. Organizacyjnie, no przede wszystkim tak, to mieliśmy w Poznaniu i tu dziękuję bardzo tym wszystkim, którzy pomogli nam, zwłaszcza działaczom Wielkopolskiego Związku Kajakowego Irenoszowi Percharczykowi za to, że trzy główne imprezy kajakowe były na Malcie zorganizowane, również dla POSIR-u, dla nowej dyrekcji POSIR-u, mam szacunek, że nam pomogli, a Olympic Hops do dzisiaj, imprezach ponad 1000 zawodników startowało od rana do wieczora przez 3 dni, do dzisiaj gratulacje zbieram, pytają się nieśmiało niektóre federacje, może byś robił co roku, tak dobrze zrobiliśmy. Oczywiście, że nie można tego robić co roku, ale no i cóż, no 2019, to nas czeka. Jest to rok pod względem sportowym bardzo ważny. Są pierwsze kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. No i to pomimo, że jestem optymistą, to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam świadomość, że sport to jest sport i również mogą być jakieś niepowodzenia, ale jestem przekonany, że nasi trenerzy Tomasz Szkryk, Mariusz Słowiński, Mariusz Szałkowski, Michał Śliwiński, to są główni trenerzy od kadr olimpijskich, zrobią wszystko, żeby jak najwięcej zakwalifikować się z pierwszego podejścia. Bo już w roku 2020, tak zwanym tych pucharach pocieszenia, to będzie bardzo ciężko załapać się na pierwszym miejscu i wyjechać do Tokio. No i cóż, no, rok 2019, Poznań, mamy typowe tu regaty Mistrzostwa Polski, regaty eliminacyjne seniorów, walne zgromadzenie przy okazji sprawozdawcze zrobimy. No i co? No i będę zawsze wspierał tych, którzy wspierają Polski Związek Kajakowy. Powiem, pierwszy raz ogłaszam, mamy podpisaną już prawie na 99% umowę z totalizatorem sportowym, który będzie naszym sponsorem strategicznym. Umowa bardzo ważna, umowa na 2 lata, co mi się udało zrobić, nie wiem jak to zrobiłem, na 2 lata mamy umowę podpisaną. Będą skromne pieniądze dla medalistów olimpijskich, którzy mam nadzieję nie zawiodą nas w Tokio.
Panie prezesie, przemknął pan przez ten kalendarz błyskawicznie, bo już wywnioskowałem z tej krótkiej rozmowy, że te kwalifikacje olimpijskie to jest rzecz najważniejsza, ale po drodze jest taka impreza, która może tak powoli się przebija, Europejskie Igrzyska w Mińsku.
No, te Igrzyska Europejskie w Mińsku są specyficzne. To jest pomysł Europejskich Federacji Komitetów Olimpijskich. Igrzyska, można powiedzieć, ceremoniale i igrzysk, medale, ale dziwna sprawa, że Ministerstwo Sportu nie zauważa, że nie ma tej imprezy w stypendialnym systemie, co zawodnicy są poszkodowani, bo nie ma Mistrzostw Europy. Będę starał się namawiać ministerstwo, minister Bańkę, żeby życzliwie spojrzeli również na Igrzyska Europejskie. Ale zapomniałem o jednej sprawie najważniejszej. No, zapraszam wszystkich kibiców kajakarstwa w końcówce w ostatnim tygodniu maja na Puchar Świata. Pierwszy sprawdzian. Wszyscy śpią w tym czasie, a okres przygotowawczy, ludzie posypiają, a tu pierwsza impreza w Polsce i Mistrzostwa Europy w parakajakarstwie. Olbrzymie 4 dni pełne emocji. Tydzień po Poznaniu są drugi Puchar Świata w Duisburgu, więc mam nadzieję, że cały świat przyjedzie najpierw do Poznania, a potem się przemieści do Duisburga i następnie na Igrzyska Europejskie do Mińska.
Thank you.
zegarze, 26 minut po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo pierwszego w tym roku 2019 wydania audycji w sportowym rytmie. Były dwie rozmowy kajakarskie z Martą Walczykiewicz i z szefem Polskiego Związku Kajakowego, panem Tadeuszem Wróblewskim. Zaraz zatem będzie błyskawiczny olimpijski konkurs, bo sporo mówiliśmy już w kontekście Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, no ale najpierw powróćmy do tego, co dzisiaj dzieje się m.in. na ligowych koszykarskich parkietach.
No i wiele wskazuje na to, że nie będzie tego spektakularnego sukcesu koszykarek z Poznania. 4 minuty 38 sekund do zakończenia meczu NEJZS-u Poznań na wyjeździe w Krakowie z Wisłą Kampak Kraków. No i poznanianki przegrywają 60 do 78, 18 punktów straty. Ciężko będzie to odrobić. W Bischofshofen trwa ostatni konkurs 67. turnieju czterech skoczni. Jak na razie na prowadzeniu Manuel Fettner. Najlepszy z Polaków to Stefan Hula, który zajmuje aktualnie 14 miejsce. No zobaczymy, jak ci najlepsi z biało-czerwonych, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, oni już za kilka minut będą skakać.
Jakie są najlepsze prezenty na początku roku?
Myślę, że kalendarze to jest bardzo dobry prezent na początek każdego nowego roku.
No więc proszę Państwa, zagrajmy o kalendarz. Kalendarz z ładnymi fotografiami z naszego regionu, z powiatu poznańskiego dokładnie. Pytanie, jak obiecałem, będzie szybkie, będzie olimpijskie. Mówiliśmy o Igrzyskach Olimpijskich zbliżających się Tokio 2020, a za nami rok 2018, który był rokiem Igrzysk Zimowych w koreańskim Pyeongchang. Zatem zapytajmy Państwa, w jakim mieście odbędą się następne zimowe Igrzyska Olimpijskie. Proszę podać datę i miejsce następnych zimowych Igrzysk Olimpijskich. 61 8 654 654, to jest telefon do naszego studia. Do wygrania kalendarz trójdzielny, taki na ścianę, ufundowany przez powiat poznański. No to odbierzmy telefon. Pod jakiego numerku mam odebrać? Jedynki?
Myślę, że jedyneczkę spróbujmy.
Jedyneczka, proszę bardzo. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Dzień dobry. To jest Pekin 2022.
Znakomicie. 2022 rok, Igrzyska Zimowe, Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Pekinie. Czy możemy pana poprosić o przedstawienie, czy poza anteną?
Stanisław.
Panie Stanisławie, dobrze, to w takim razie poza anteną będziemy, zanotujemy pozostałe. Gratulacje dla pana Stanisława, to był pierwszy nasz błyskawiczny konkurs. Jeszcze przez 40 sekund Madonna, później Vaya con Dios w audycji w sportowym rytmie, no a później zajmiemy się piłką nożną, ale czym się zajmiemy dokładnie, o tym Dawid państwu opowie już przy następnym naszym antenowym wejściu.
Na na na.
29 minut pozostaje do godziny 18. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, w której zmieniamy dyscyplinę. Pomówimy teraz o piłce nożnej. Okazuje się, drodzy Państwo, że nasi działacze także są cenieni za granicą. Sławomir Czarniecki to członek zarządu Bayeru Leverkusen. Tak, tego Bayeru Leverkusen występującego na co dzień w niemieckiej Bundeslidze. Zresztą pan Czarniecki odpowiedzialny jest także za cały pion szkoleniowy właśnie w niemieckim klubie. Ostatnio zawitał do Poznania przy okazji konferencji szkoleniowej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. No i opowiadał o swoich doświadczeniach. Posłuchajcie Państwo sami.
Była znakomita okazja podczas kursu konferencji trenerskiej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, by posłuchać m.in. wykładu człowieka, który koordynuje działania przede wszystkim grup młodzieżowych Bayerze 04 Leverkusen w klubie piłkarskiej Bundesligi. Człowiek z Polski, Sławomir Czarniecki. Państwowku, ale związany z Leverkusen już od wielu, wielu, wielu lat, właściwie od dziecka.
No, od dziecka tak, bo urodzony jestem w Elblągu, wychowany, ale w Leverkusen i od malutkiego kibic, a od 20 lat w klubie pracuję.
Właśnie od 20 lat i sobie szybko wyliczamy. Obecnie mężczyźnie można to wypomnieć, ma pan 39 lat. A jak pan został pracownikiem klubu, tak, w wieku 19 lat?
Jak to powiedzieć, to trochę szczęścia było. Zdawałem kursy UEFA-B w 1999 roku i jak zaliczyłem te kursy jako najmłodszy, najlepszy, no i tam... Tak to się mówi, tam witamina B poszła do Leverkusen i dali mi ofertę pracy jako trener. I zaczynałem w styczniu 2000 pracować jako trener U10.
A teraz jak ta ścieżka wyglądała, ta drabinka w pana przypadku?
Ogromna drabinka, teraz już parę kroków musiałem już przejść, bo to z jednej strony praca trenerska, ale z drugiej strony od 2006 roku pracuję w zarządzie. Najpierw jako asystent dyrektora sportowego, to wtedy Rudi Feller był, przez 8 lat zajmowałem się sprawami organizacyjnymi pierwszego zespołu, to transfery nieróżne, Arka Milik transfer tak samo między innymi, ale tak ciągło to do tej akademii, tak klub stworzył mi taką funkcję, którą teraz mam jako koordynator akademii, znaczy zajmujemy się razem z dyrektorem najstarszymi drużynami U17, U19 i, no i prowadzimy tych najbardziej utalentowanych zawodników do pierwszego zespołu.
Bayer 04 Leverkusen, klub, tak mówiąc, troszeczkę z przymrużeniem oka, a jednocześnie prawdziwie, fabryczne, bo wielkiego koncernu farmaceutycznego Bayer. Jak w waszym przypadku to funkcjonuje? Kiedy zaczyna się szkolenie młodzieży, by trafić do tej piramidy? Podobno takim głównym hasłem jest: chcemy występować w Lidze Mistrzów, występujemy w Lidze Mistrzów, więc musimy szkolić jak w Lidze Mistrzów.
Tak jest, tak jest. No, szkołę zaczynamy od U8, tak więc chłopaki w wieku 7 lat trafiają do nas przez scouting, bo nie każdy może trafić do nas przez scouting i budujemy pierwszą drużynę. Można powiedzieć, że większość tych chłopców przez długi okres zostaje w tej akademii, bo teraz aktualnie mamy 40 chłopców, no, z pola w U19, U17, a z tego 12 zaczęło swoją karierę w U8, tak więc jest to jeden z aspektów pozytywnych naszej akademii, że mamy bardzo dobry scouting, dobre szkolenie, ale chłopacy tak samo zostają przez długi okres u nas.
Bardzo ważne jest zachowanie takiej rodzinnej atmosfery, także między na przykład szkoleniowcami różnych grup tych młodzieżowych, żeby oni nawzajem inspirowali się, obserwowali swoją pracę, jednocześnie znali podopiecznych. Tak to jest?
Tak to jest. No, naszym głównym celem jest zawodnik w pierwszej drużynie. Nie trener w pierwszej drużynie, tylko zawodnik w pierwszej drużynie. I to jest, tworzymy takie otoczenie. Klub tworzy, no nigdy nie zastąpimy pierwszej rodziny, ale chcemy taką rodzinną atmosferę stworzyć, taką ciepłą atmosferę, że zawodnik i pracownik, trener się dobrze czuje i pomaga to w rozwoju niesamowicie. Myślę, że kto nas odwiedził kiedyś, na pewno poczuł tą atmosferę, taką rodzinną, taką ciepłą. To nie znaczy to, że leniwa atmosfera to wtedy jest, bo wymagania są bardzo wysokie, ale to jest atmosfera i powiem szczerze, że się bardzo dobrze czuję.
Jakie są takie największe wymagania, jeśli chodzi o młodych ludzi? Czasami w Polsce mówi się, myślę teraz o tych najmłodszych kategoriach, U8, U10, U12, o klubach oszalałych rodziców, którzy już widzą największe gwiazdy w przypadku niemieckim Bundesligi, co najmniej, no ale gdzieś tam pewnie w perspektywie także Champions League. Jak wy do tego podchodzicie, bo no, w porównaniu na przykład z naszym krajem?
No, ciężko mi jest porównać to, ale mogę powiedzieć, jak my do tego podchodzimy, to jest w pierwszym momencie, jak selektujemy zawodników, to bardzo patrzymy tak samo na rodziców. Powiem szczerze, jak rodzice nie tak prosto mają poukładane, to tak samo potem wpływ ma to bardzo negatywne zawodnika, tak więc to jest pierwszy aspekt, to jest selekcja, potem jest na co dzień rozmowy z rodzicami. To nie tylko szkolimy zawodnika i prowadzimy jego, to tak samo są naprawdę bardzo intensywna praca z rodzicami, bo jest to tak, jeżeli rodzice nie mają ucha w klubie, to oni szukają to gdzieś indziej i sobie zbierają informacje, szukają agentów i oni mają, no, powiem szczerze, inny wpływ na zawodnika, bo są inne interesy. A naszym interesem jest, tak jak mówiłem, zawodnik w pierwszej drużynie i to przełożyć to na aspekty szkolenia, tak samo rodzice do tego się liczą, tak więc dbamy również o rodziców.
Przypominam sobie, że podczas tego pańskiego spotkania na konferencji tutaj w Poznaniu takie najgłębsze westchnienia były, kiedy zaprezentował pan slajd z bazą Bayeru 04 Leverkusen, a druga rzecz to, kiedy przekazywał pan informację, że prowadziliście taki typowo elektroniczny model przekazywania informacji, chociażby zawodnikom, jak oni się zachowują, że nie wiem, 6 godzin po danym występie już w jego komórce może sobie otworzyć, analizować swoje błędy, te, które mu szkoleniowiec wskaże i prześle. Technologia ważna rzecz w obecnych czasach.
No oczywiście. No chodzi o to, taki dzień zawodnika wygląda, on wstaje z rana, idzie do szkoły, szkoła jest bardzo długa, potem trening i teraz tę efektywność treningu można maksymalnie wyciągnąć, ale teraz szukamy tak samo rozwiązań, gdzie możemy jeszcze pociągnąć, powiedzmy, gdzie zawodnik może się jeszcze bardziej intensywnie zajmować swoim rozwojem. I to są aspekty, takie aplikacje pomagają, że on w wolnym czasie w domu może się skupić na tym, jak grał, czy jak wyglądał trening, czy w ogóle dawać mu impulsy, jak ogląda w telewizji jakiś mecz piłki nożnej, żeby myślał o tym i to, powiem szczerze, wzmacnia ten czas, który on poświęca na swój rozwój.
Zapamiętałem jeszcze jedno takie zdanie z pańskiego wykładu i chciałbym, żeby to była taka puenta tej naszej krótkiej rozmowy. Myślę, że wielu rodziców nas także słucha, żeby na przykład młodzi zawodnicy nie przychodzili na trening, kiedy nie są temu treningowi gotowi poświęcić się na 100%, że 90% to za mało. Lepiej zostać w domu, pouczyć się, nawet pograć na komputerze, by się zresetować.
No mamy takie podejście, że chcemy, bo mamy 4-5 razy treningi w ciągu tygodnia, chcemy, o ile zawodnik się źle czuje, żeby on to nam powiedział i wtedy jest rozwiązanie tego, że albo on zostaje w domu, poświęca ten twój czas na inne aspekty, czy szkoła, czy inne sprawy, albo próbujemy inne rozwiązania w treningu, ale nam nie pomoże i on swoim kolegom też nie pomoże. Jak on przychodzi na trening, maksymalnie może 80% trenować, no to się następny zawodnik dopasuje do tego i następny się dopasuje i efekt treningu jest potem 80% i tego nie chcemy. Chcemy, że jeżeli zawodnik przychodzi na trening, ma maksymalny wysiłek i to tylko może mieć, jak się dobrze czuje. Powiem szczerze, zanim 5 razy na trening przyjść i 80% występować, to niech jeden dzień zostanie w domu i przyjdzie 4-3 razy i występuje w 100%, jest lepsza efektywność tego treningu i on dodatkowo tego poświęca tak samo dodatkowy czas na szkołę, czy na kumpli, czy czort wie na co.
Jasne. Panie trenerze, ta systematyka jest nieprawdopodobnie ważna, ale na końcu całe piękno futbolu i tak polega na nieprzewidywalności, bo mogą niektórzy z naszych słuchaczy odczuć wrażenie, a sobie tak gadają o tej futbolu, o rozwoju, o szkoleniu, a na końcu i tak niemiecka reprezentacja i Polska na przykład na mundialu szybko odpadają. Prawda? Coś w tym jest, to jest też fajne.
Tak, tylko...
Znaczy, że odpadają, to nie jest fajne.
No tak się dzieje, ale nasza praca, no powiedzmy, reprezentacja dzisiejsza, to jest szkolenie ostatnich 10-15 lat, tak więc jeżeli my szkolimy dzisiaj 12-latka, to go szkolimy na Mistrzostwa Świata za 10 lat, to nie powinno mieć wpływu na to, co aktualnie reprezentacja robi, czy dobrze gra, czy źle gra. Naszym taki 12-latek, on za 10 lat dopiero gra na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i tak więc chcemy go jak najlepiej na to przygotować. To jest łatwo powiedzieć, reprezentacja odpada, szkolenie jest, nie powiem teraz jak, ale to może błędy były w szkoleniu w ostatnich 10 latach i dlatego to nie ma wpływu na to szkolenie dzisiejsze. Nie, bo koncentrujemy się nad zawodnikiem, który 12 lat ma, dopiero za 10 lat będzie grał, tak więc próbujemy pomyśleć i znaleźć sposób, co go oczekuje za 10 lat i go na to przygotować.
okres świąteczno-noworoczny sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom, także w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, choć tym razem nie spojrzymy na ten futbol stricte profesjonalny, ale bardziej na piłkę nożną młodzieżową, którą głównie Związek się zajmuje. Trener koordynatorów ZPN, pan Marcin Drajer.
Było dobrze, jest dobrze i będzie dobrze, dlatego że młodzież garnie się do grania w piłkę i to nam pozwala na różnego rodzaju projekty poza kadrami, które prowadzimy, które mają okazję rywalizować. I mamy jeszcze szereg innych projektów dla tych najmłodszych, a ilość tych młodych adeptów pokazuje, że warto się na tym pochylić, warto stwarzać im jak najlepsze warunki, możliwości, dawać im okazję do tego, aby trenowali, rywalizowali, jeździli na zgrupowania, na różnego rodzaju konsultacje szkoleniowe, sztaby ludzi, trenerów, którzy są zaangażowani, to też jest ponad 30 osób przy tych wszystkich kadrach, więc to też pokazuje, jaka to jest skala. Mnie tylko cieszy to, że zarówno trenerzy, jak i zawodnicy są chętni, chcą przyjeżdżać, nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o powołanie tych zawodników. Tak naprawdę tych zawodników jest dużo więcej, których chcielibyśmy mieć w jednym momencie, natomiast jest to niemożliwe, dlatego stąd pomysł, aby tych konsultacji czy zgrupowań było jak najwięcej.
Jeżeli chodzi o prowadzenie kadry Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, to w ostatnim czasie zwróciłem uwagę na taką chyba fajną ekspansję kobiecego futbolu i zaangażowanie na przykład zawodniczek doskonale znanych z boisk w roli trenerek. Myślę na przykład o Annie Gawrońskiej, bo te kobiece kadry, właściwie dziewczęce kadry, spisywały się też bardzo dobrze.
Dokładnie tak. No w tym roku 2 medale, bez tego złotego, ale i srebro w U14 Ani Jankowskiej i brąz właśnie wymieniony tutaj Ani Gawrońskiej. Natomiast jakby rozmawiając o piłce kobiecej i o tych trenerkach, które coraz więcej możemy ich spotkać na boiskach, ja też chciałbym tutaj potwierdzić, że na kursach trenerskich, których mamy, jest coraz więcej dziewcząt i to są najczęściej zawodniczki, były zawodniczki klubów, które albo jeszcze grają, bądź przez chwileczkę skończyły swoją karierę czy przygodę piłkarską i one chcą jakby kontynuować tą pracę w roli trenera i to też pokazuje, że ta piłka kobieca, ona będzie z roku na rok coraz mocniejsza, bo trenerki, które chcą to robić, no mają jakby podstawę ku temu, aby być na najwyższym poziomie.
Jeśli chodzi o kadry chłopców, to w 2018 roku w tego różnego rodzaju rozgrywkach rocznik, tak to nazwijmy, błysnął.
Dwie kadry męskie brały udział w turniejach finałowych. Rocznik 2004, już wspomniany, zdobył złoto w zachodniopomorskim związku, który był organizatorem finałów Kazimierza Górskiego. Rocznik 2003, prowadzony przez Bartka Majszaka na Olimpiadzie Młodzieży w województwie śląskim, nie wyszedł z grupy. Niemniej jednak zaprezentował się z dobrej strony i też zakończyli oni jakby swoją wieloletnią pracę tutaj. Ale myślę, że każdy z tych chłopców coś osiągnął, coś wyniósł z tych kadri i ma niezłą taką jakby ścieżkę, która w dalszym ich rozwoju powinna im pomóc.
Jeżeli chodzi o 2019 rok, to w tej chwili, jeśli chodzi o takie szkolenie regionalne objęte patronatem WZPN-u, czyli stworzenie kadry, to jest jaki rocznik? To są ilu latkowie?
Najstarszą kadrą w tej chwili to jest rocznik 2005, prowadzona ta kadra jest przez Adama Szałę. Ona pół roku tak naprawdę jeszcze będzie istniała i też mam nadzieję dostanie się do finału i zakończy to wszystko Olimpiadą Młodzieży. Najmłodszą kadrą jest kadra 2008. Kadra 2008-2007 to są kadry naborowe, natomiast w tych żeńskich mamy U14, U16. I powoli też się zastanawiam nad tym, czy mimo wszystko nie ruszyć już z naborem tym pierwszym dla rocznika 2009, bo tak jak powiedziałem, no młodzież się garnie i mamy już przegląd tutaj. Co ciekawe, im młodsi zawodnicy, tym większe możliwości i to mnie jakby też tak napawia optymizmem i myślę, że ten rocznik 2009 będzie kolejnym rocznikiem, który powstanie przy naszym związku.
Wspomniał pan o kursokonferencjach trenerskich. Sam miałem okazję przyglądać się jednej z nich organizowanej tutaj w Poznaniu, ale tak naprawdę dzieje się to w całej Wielkopolsce. To jest tylko jakby chęć zdobywania, mówiąc brzydko, papierka, licencji, czy raczej chęć samorozwoju? Jak pan to wyczuwa na podstawie obserwacji i rozmów z trenerami i trenerkami?
Nie, przede wszystkim są to trenerzy, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, umiejętności, chcą posłuchać wykładowców, którzy dzielą się swoim doświadczeniem. Na pewno spotkałaby się grupa trenerów ta, która przychodzi tylko po to, żeby zdobyć odpowiednie godziny, które potem im są potrzebne do przedłużenia licencji, no ale myślę, że to jest sam mały procent tych trenerów. Większość naprawdę, to widać po ich zachowaniu, kiedy siedzą na tej sali, oni nie wychodzą, nie spotykamy ich gdzieś tam przy kawie, w tych kuluarach, tylko faktycznie oni od początku do końca na tej sali wykładowej są, czy teoretycznej, czy praktycznej. I nawet ostatnia kursokonferencja w Poznaniu pokazała, że tak naprawdę godzina 16, jak wybiła, to sala była pełna i to pokazuje, że chyba świadomość tych trenerów, ona się zmienia z roku na rok. Mnie to cieszy, ale też myślę, że prelegenci, którzy przed nas są zapraszani już po raz drugi. W zeszłym roku mieliśmy Jacka Magierę, w tym roku mieliśmy, przypomnę, Sławorek Czarnecki, był też Miłosz Stępiński. Dlatego to pokazuje, że trenerzy są chętni tej wiedzy, więc wysoko sobie podnosimy poprzeczkę, bo w przyszłym roku no, też musimy zaprosić odpowiednią grupę trenerów, która przyciągnie i zachęci tych naszych trenerów do tego, aby przybyli.
na Zegarze. Za 9 minut godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Sporo było o piłce nożnej. Teraz szybki rzut oka na inne wydarzenia toczące się w tę niedzielę 6 stycznia. Najpierw jesteśmy w Innsbrucku, gdzie kończy się turniej czterech skoczni.
A nawet w Bischofshofen, bo tam kończy się turniej czterech skoczni. Dużo emocji w pierwszej serii. Na razie na prowadzeniu Niemiec Markus Eisenischler, ale na drugim miejscu Dawid Kubacki. Jeszcze czterech zawodników do końca pierwszej serii. W tym dwóch Polaków będzie Piotr Żyła, będzie Kamil Stoch. Liczymy, że któryś z naszych przynajmniej po tej pierwszej serii będzie na bardzo wysokim miejscu.
Krótka informacja, bo zakończył się mecz ekstraklasy żeńskiej koszykówki w Krakowie. Drużyna Wisły Kanpak wygrała z Eneo AZS-em Poznań 89-66. Więcej o tym meczu opowiemy Państwu, gdy będzie blok koszykarski po godzinie 18.
A do tej godziny 18 zostało dokładnie 9 minut. Przed chwilą mówiliśmy o piłkarskiej młodzieży, no to teraz porozmawiajmy o klubie, który bardzo dobrze szkoli tą zapaśniczą młodzież.
Także na początku 2019 roku postanowiliśmy zajrzeć do hali sportowej klubu sportowego Sobieski Poznań, czyli oczywiście zapasy prezes Antoni Obrycki. Panie prezesie, no ale to jeszcze czasy, w którym sobie podsumowujemy trochę to, co działo się w roku 2018. Jeśli chodzi o wielkopolskie zapasy, jeśli chodzi o klub przez pana prowadzony, ten miniony był dobrym rokiem?
No nie możemy narzekać. Nasi podstawowi zawodnicy to są główni reprezentanci naszego kraju we wszystkich imprezach młodzieżowych i seniorowskich. My mamy w kadrze narodowej w kategoriach olimpijskich zawodników. To jest Tadek Michalik, to jest Edgar Babajan, to jest Gerard Kurniczak i oni oczywiście są w szkoleniu Polskiego Związku Zapaśniczego. Oczywiście po dłuższej przerwie wrócił do kadry narodowej Marcin Oleniczak, który chce rywalizować o Igrzyska Olimpijskie, a największym takim sprawdzianem będą Mistrzostwa Polski, które będą kwalifikacją w bieżącym roku do startu w Mistrzostwach Świata, które będą jako pierwsze kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku.
Jeśli chodzi o zapasy kobiece, też macie w kategoriach młodzieżowych tutaj swoje przedstawicielki?
W kategoriach młodzieżowych tak. To są zawodniczki, kadetki i juniorki, które startują na imprezach mistrzowskich. Natomiast w ubiegłym roku nie udało nam się z żadnej dziewczyn zakwalifikować się do reprezentacji kraju na Mistrzostwa Świata czy Europy.
A jeśli chodzi o młodzieżowców, mężczyzn, to za tymi, których pan wymienił, czyli za Tadeuszem Michalikiem, Babajanem, Olejniczakiem, Kurniczakiem, idą następni?
Tak, tylko nie chciałbym wspominać o nazwiskach, bo każdy z nich to osoba, która ma ambicje i marzenia, żeby być najlepszym. No nie chciałbym kogoś pominąć. Natomiast naprawdę jest grupa młodych, obiecujących zawodników, którzy bardzo poważnie trenują, bardzo poważnie podchodzą do zapasu.
Tak patrząc na wasz ośrodek, na klub sportowy Sobieski, to szkolenie od tych najmłodszych po najstarszych występujących, jak słyszeliśmy, polskiej reprezentacji, ale także fajna działalność, bo nie tylko sporo zawodów zorganizowaliście, ale często tutaj bywa, także właśnie na zgrupowaniach reprezentacja polska, jak to się robi.
Mamy jeden z najlepszych ośrodków w Polsce. Możemy naprawdę rywalizować z centralnymi ośrodkami sportowymi. Z tym, że my mamy tą przewagę, że u nas jest skierowane na jedną dyscyplinę. W centralnym ośrodku sportowym jest kilka dyscyplin i muszą podporządkowywać się do planów treningowych, do obłożenia sal. Natomiast u nas wszystko jest dla kadry narodowej i bardzo chętnie gościmy ich, ze względu na to, że nasi zawodnicy, którzy biorą udział w treningach, podnoszą swoje umiejętności. Jest dla nas bardzo na rękę, że i trener kadry narodowej seniorów, i trenerzy kadry narodowych w grupach młodzieżowych chętnie odwiedzają nasz ośrodek, czują się dobrze. No, mamy nadzieję, że w tym roku równie jak w ubiegłym będzie nasza sala oblegana przez kadry narodowe.
No to pierwsze życzenie na pewno będzie spełnione na cały 2019, oprócz zdrowia i pomyślności dla szefów klubu, dla wszystkich trenerów, zawodników. Czego pan sobie życzył? Jakiego worka medali? Jakich?
Życzę sobie awansu do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszy to będzie sprawdzian Mistrzostwa Świata. I uważam, że to będzie chyba najłatwiejsze eliminacje dla naszych czterech zawodników, którzy mogą walczyć o Igrzyska Olimpijskie. Pragnąłbym, aby przynajmniej jeden, dwóch zakwalifikował się do Igrzysk Olimpijskich.
Tego oczywiście życzymy klubowi sportowemu Sobieski Poznań, który naprawdę znakomicie szkoli nie tylko młodych zapaśników, także zapaśniczki. Oby byli ci olimpijczycy Sobieskiego na igrzyskach Tokio 2020. No jak sytuacja w Bischofshofen?
Nic się nie zmieniło od tego ostatniego naszego wejścia w dalszym ciągu na prowadzeniu Markus Eisenbichler. Na drugim miejscu Dawid Kubacki, skoczył Kamil Stoch, ale no szału nie było. Dziewiąte miejsce aktualnie, 129 metrów reprezentanta Polski. Skoczył także Piotr Żyła, 130 metrów, ale w nieco lepszych warunkach. Dlatego jest niżej, jest na 11 pozycji. Na belce startowej jedynie Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wygrał trzy pierwsze konkursy i może dołączyć do klubu Kamila Stocha, Svena Hanawalda, czyli klubu tych, którzy wygrali wszystkie cztery konkursy turnieju czterech skoczni, ale Japończyk w dalszym ciągu musi czekać na poprawę warunków na skoczni.
Cały czas trener Japończyków nie może tą chorągiewką zamachać, no to my zamachajmy, grając o kolejny kalendarz od powiatu poznańskiego, kalendarz na ścianę trójdzielne. Skoro tyle o kalendarzu mówimy, skoro ja nawet się przejęzyczyłem mówiąc, że turniej dzisiaj odbywa się skoczków narciarskich w Innsbrucku, ale w Innsbrucku nie. W Innsbrucku odbył się 4 stycznia. Dzisiaj mamy Bischofshofen w Święto Trzech Króli. Zaczyna się cały turniej czterech skoczni w Oberstdorfie. No to zapytam Państwa, jak dla kibiców także skoków narciarskich rozpoczyna się, gdzie dokładnie w nowy rok, gdzie odbywa się konkurs turnieju czterech skoczni w nowy rok, czyli 1 stycznia każdego roku. To niemal taka tradycja jak koncert filharmoników wiedeńskich. 618-654-654 to telefon do naszego studia. Gramy o trójdzielny kalendarz powiatu poznańskiego, gdzie odbywa się konkurs turnieju czterech skoczni dokładnie w nowy rok, 1 stycznia. Proszę Państwa, wiemy, gdzie odbywa się ten, wiedzieliśmy oczywiście, ale pytaliśmy także Państwa o to, gdzie odbywa się noworoczny konkurs turnieju czterech skoczni. Mamy odpowiedź od pana Marcina. Dobry wieczór, panie Marcinie.
Ten turniej odbywa się w miejscowości Garmisch-Partenkirchen.
Tak, tak. Zresztą olimpijska skocznia w Garmisch-Partenkirchen. Tam igrzyska się odbywały. Gratulujemy serdecznie. Pan Marcin Kupiec, naszym laureatem. Nagroda do odbioru w naszym dziale promocji. Dziękujemy, pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i proszę Państwa, Dawid ma meldunek z Bischofshofen.
135 metrów Japończyka Ryoyu Kobayashiego, ale w dalszym ciągu czekamy na te wszystkie przeliczniki, żeby znać pozycję, którą Japończyk będzie zajmował po pierwszej serii konkursu. Odległość 135 metrów. I jest na czwartym miejscu po pierwszej serii.
Bardzo duże emocje przed nami jeszcze w drugiej serii konkursu Bischofshofen. U nas też emocje w ciągu dalszego audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Już po godzinie 18 na pierwszej serii zakończył swoje występy za konsoletą Rafał Polacki, któremu pięknie dziękujemy. A na belce już kto tam przygotowany? Łukasz Kurzawski za chwileczkę pięknym telemarkiem wyląduje na fotelu realizatora. A zatem bądźcie Państwo z nami, bo my jesteśmy z Wami aż do godziny 20:00.